Marsz przez Alpy Armii Suwarowa. Jacek Kaczmiarski zagrzmiał nieco złowróżbnie. Jest poranek wnet, godzina 9.31. Jesteśmy na 87,8 UKF. Jesteśmy oczywiście na portalu wnet.fm i cały czas w tej trzeciej godzinie poranka rozmawiamy o sprawach polityki krajowej, międzynarodowej. Pozostajemy na zachodzie Europy. Była Francja, będziemy teraz bliżej Niemcy. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Miszczak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, doradca kilku rządów Rzeczpospolitej, specjalista od spraw międzynarodowych, między innymi od spraw niemieckich. Panie profesorze, ta wypowiedź niezbyt szczęśliwa i różnie tłumaczona niemieckiej pani minister obrony to wzbudziła w Polsce pewne emocje dotyczące tego, czy Niemcy powinni tak strasznie troszczyć się o naszą demokrację wciąż, ale ja chciałem zapytać już nie tyle o panią minister, co o kwestię jej resortu, mianowicie o kwestię niemieckich zdolności obronnych i kwestię Bundeswehry. Przez wiele lat mówiło się, że Niemcy w to nie inwestują. Prezydent Trump im publicznie, że się tak wyrażę, zwracał uwagę, że powinni wreszcie zająć się większym wkładem we wspólną obronę NATO i zdaje się, że powoli się tym zajęli.
Tak, panie doktorze, ma pan rację. Oczywiście myśli pan o tym dokumencie, który został niedawno opublikowany tajnym, jak to się mówi, w szpiglu niemieckim. Tutaj chodzi o tą strategiczną perspektywę Niemiec, obronną oczywiście, w polityce bezpieczeństwa do 2040 roku. Pytanie jest tylko, dlaczego akurat teraz, ale to nie jest teraz, bo to ten dokument został opracowany już dwa lata temu. On został podpisany, że tak powiem, żeby operacyjnie wejść w życie w lutym tego roku. Co ciekawe, w tym dokumencie jak go analizowałem, bo fragmenty czytałem i to większe niż w Szpiglu, jest to część utajniona prawdopodobnie tej koncepcji bezpieczeństwa Niemiec, która została opublikowana w połowie poprzedniego roku, 2016 roku, tak zwana Biała Księga Polityki Bezpieczeństwa. I to się zawsze tak robi, że jedna część jest oczywiście dla publiczności, druga jest utajniona. Tam nowe takie rzeczy są, to oczywiście to są przedstawione te słynne sześć scenariów, że tak się wyrażę, czyli co Niemcy, jak Niemcy analizują politykę międzynarodową, politykę bezpieczeństwa. Dla nas bardzo ważny jest ten punkt, powiedzmy sobie, szósty o tyle, że Niemcy zakładają, że może dojść do rozpadu Unii Europejskiej. Rozpadu Unii Europejskiej do podziału w ogóle świata i między innymi elementem tego jest też rozpad Unii Europejskiej, z tego względu, że Niemcy zakładają, że tak skomplikowana sytuacja międzynarodowa i nakładanie się różnych konfliktów spowoduje, że tak powiem, reakcję członków państw członkowskich Unii Europejskiej. Tutaj dojdzie do podziału wewnątrz Unii Europejskiej, do tego podziału, powiedziałbym, na wschód i zachód. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, to ja od razu już powiem. W takim razie doszedł do nas profesor Jan Żaryn, senator Rzeczpospolitej, a my kontynuujemy rozmowę z profesorem Miszczakiem o sprawach niemieckich.
Tak jest. I tutaj, panie redaktorze, dla nas, dla Polski jest bardzo ważna kwestia, jak Niemcy zareagują w takiej sytuacji. Oni biorą pod uwagę po raz pierwszy to otwarcie, tak jak powiedziałem, rozpad tego starego porządku międzynarodowego, takiego, jakbym powiedział, wielopolowego. Dzielą przypuszczają, że dojdzie do znowu bipolarności w stosunkach międzynarodowych. To znaczy, po jednej stronie będziemy mieli stare państwa Unii Europejskiej, do tego dojdą oczywiście Stany Zjednoczone, ale z drugiej strony to jest bardzo interesujące. Oni uważają, że Europa Środkowo-Wschodnia, nie mówią o państwach, może skierować się w kierunku Moskwy.
To znaczy uważają, że na przykład w Polsce czy w Rumunii, powiedzmy, będą rządy, które uznają, że zawrą sojusz z Moskwą przeciwko Europie, tak?
Tak jest, może tak być. Oczywiście oni wrzucają do całej tej dyskusji jeszcze Chiny, ale uważam, to jest bardzo naiwne z punktu widzenia niemieckich interesów, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby Chiny były w przyszłości sojusznikiem Rosji. To jest tylko na czas. Rosja jest takim elementem rozgrywki w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ponieważ głównym elementem rywalizacji są Stany Zjednoczone, Chiny. Chiny są za słabe, żeby tutaj zagrozić interesom amerykańskim, no więc potrzebują sojuszników. A sojusznikami są między innymi Rosja, ale w przyszłości dla Rosji Chiny są konkurentem.
Ale jeszcze chciałem wrócić do tego, bo to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział.
Można się wtrącić.
Tak, zdecydowanie, proszę bardzo, profesor Jan
Żaryn. To jest szalenie ciekawe właśnie te rozważania prawdziwej polityki, czyli polityki niemieckiej, na temat tego, jaka może być konfiguracja domniemana, rzecz jasna. I jasne, że Mitteleuropa jako pewne zjawisko, które było w polityce niemieckiej wielokrotnie postrzegane jako ich domena wpływów, jest postrzegane jako niesamodzielny byt, tylko zależny od czynników zewnętrznych. I jeżeli Amerykanie na przykład będą szukali porozumienia z Rosją, to jest oczywiste, że w polityce niemieckiej mityl Europa staje się w dużej mierze punktem odniesienia w relacjach rosyjsko-amerykańskich. Mówiąc brutalnie, Trump da sygnał prezydentowi Andrzejowi Dudzie czy jego następcy, że należy zmieniać konfigurację z bardziej antyrosyjskiej na prorosyjską, ponieważ taka jest wizja Amerykanów. I oczywiście od suwerenności czynników Polski zależy, w jakiej mierze będziemy się chcieli mieścić w domniemaniach cudzych polityk. Natomiast, że one tak wyglądają, to jest szalenie ważne i ciekawe, ponieważ niewątpliwie postrzeganie globalne świata jest domeną wielkich podmiotów tego świata. I one rzecz jasna muszą tak rozumować, bo inaczej by stracili też swoje kompetencje jako mocarstwa. Więc niemiecka polityka, trzeba ją widzieć z wielkim szacunkiem jako pewnego rodzaju jeden z czynników, który wpływa na strategię całego świata.
Ja bym się zgodził z panem profesorem, ale uważam, że w tej sytuacji, tej nowej geopolitycznej sytuacji, która się rodzi, oczywiście to, co, o czym mówiliśmy na początku, o tym strategicznej perspektywie, co Niemcy przedstawili do 2040 roku, nie był uwzględniony element Trumpa.
Tak.
Nie? To czyli nowa sytuacja dzisiaj. Ale co jest z tym Niemcy, później te wypowiedzi, oczywiście pani Merkel tam w Monachium, to żeśmy kiedyś rozmawiali na ten temat, że tutaj, że nie można się tak, że tak powiem, rozmawiać z Amerykanami, czy jeżeli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa Europy, jak przedtem, to znaczy, została, że tak powiem, wprowadzona pewna niejasność do tych sytuacji, co Niemcy w przyszłości mogą zrobić, jak się zachowają, nie? No bo widzą, że nie ma tej gwarancji atomowej ze strony Stanów Zjednoczonych, więc są tutaj same. Dla nas ważne jest to, oczywiście, jak one się zachowają w tak zwanym realnej sytuacji. Mówię o artykule piątym. Ten artykuł piąty NATO jest niejasny dla nas w dalszym ciągu, dlatego polityka rządu tutaj w tej chwili, dwa zdania tylko jeszcze, jest o tyle ważna, że szukamy kilku poziomów gwarancji naszego bezpieczeństwa, to dzisiaj rząd PiS-u robi.
Interpretacja artykułu piątego jest też, zdaje się, taka, że pomaga się państwom, które istnieją. To jest bardzo ważne.
To jest bardzo fundament, to jest fundament, tak, tylko chciałem zwrócić uwagę i to jest bardzo interesujące. Według traktatu lizbońskiego ta klauzula solidarności jest ważniejsza w sensie szybkiego operacyjnego wdrożenia tej pomocy, wszechstronnej pomocy, tak jest sformułowane, niż artykuł 5. Zresztą, jak nie wiem, czy pan
tylko
profesor na pewno pamięta.
Z kolei Unia Europejska nie jest tak silnym podmiotem.
Właśnie, chciałem to powiedzieć. Dlatego
te zabezpieczenia są słabsze.
Niemcy liczą oczywiście w swojej tutaj kalkulacji polityki bezpieczeństwa, że Europa, czyli Unia Europejska, stanie się takim playerem, czy takim graczem międzynarodowym przez wzmocnienie swojej obrony, o swojej obronności. I chcą włączyć oczywiście do tego kraj Europy Środkowo-Wschodniej. To jest w polskim interesie. Tylko tu jest pewna konkurencja interesów, ale to już może później.
I teraz w związku z tym chciałem się zapytać, jak to jest, jeśli chodzi o takie tradycyjne z naszego punktu widzenia elementy w niemieckiej polityce, czyli dążenie do tego, żeby z Rosją dogadać się ponad głowami tych sezonowych niewielkich krajów. Czy to wciąż istnieje, czy to jest tylko strach historyczny?
Nie, Niemcy ciągle to próbują to zrobić. To co ja mi powiedziałem, że to jest kwestia strachu. Nie, to jest kwestia jakiegoś realnej oceny sytuacji. To znaczy, my jesteśmy w takim geopolitycznej, konkretnej sytuacji, musimy zawsze brać ten element pod uwagę. Co jest dla mnie istotne, Niemcy nie uczestniczą tak aktywnie, jak powinny uczestniczyć tutaj w obronie flanki wschodniej. To, co się mówi, co pani von der Leyen tam mówi na przykład, to jest oczywiście istotne, ale to są kraje bałtyckie, które mają, oczywiście są realnie zagrożone ze strony Rosji, ale my potrzebujemy takiej polityki ze strony Niemiec, który Niemcy, polityka bezpieczeństwa Niemiec powinna się identyfikować z polityką bezpieczeństwa państwa polskiego, ponieważ my jesteśmy w jednej organizacji i w NATO, i w Unii.
Tak, ale znowu, jeżeli można, to nie wiem, pewnie było o tym tutaj mowa, natomiast mnie się wydaje, że w polityce niemieckiej była ewidentnie w latach 90. i 2000. tendencja do rozumienia naszych regionalnych kwestii jako kwestii rozwiązywalnych poprzez bilateralne relacje niemiecko, polskie, niemiecko, czeskie, niemiecko, tam, prawda, i tak dalej. I nie chciano widzieć w Berlinie Europy Środkowo-Wschodniej jako podmiotu samodzielnego, czy szukającego jakiejś wewnętrznej samodzielności. A teraz na przykład jest to szalenie ciekawe, Proszę mnie poprawić, panie profesorze, bo ja tak jak pan dobrze nie znam na pewno tej bieżącej prasy, na przykład niemieckiej, że w wyniku sporu, jakim żyjemy w tej chwili ewidentnie, polsko-ukraińskim, można oczywiście postawę pani z Ministerstwa Obrony Narodowej niemieckiej postrzegać jako w gruncie rzeczy wypowiedź na ten temat, w tle, prawda, jako taki pstryk w stronę polskiej, że zmieniła politykę w stosunku do Ukrainy i Niemcy pamiętają o tym, że są tutaj od zabezpieczania interesów ukraińskich na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie było to aż tak czytelne, na przykład jak czytelne były dotychczasowe manewry niemieckie na temat na przykład taki jak żądanie od de facto rządu Donalda Tuska, żeby granice bezpieczeństwa swojego państwa postrzegał na linii szczecińskiej, a nie białostockiej, prawda?
Dlatego właśnie powiedziałem o tych państwach istniejących, którym się pomaga w razie agresji.
Więc to jest taki realny przykład dzisiejszy, prawda? Tych różnic, które funkcjonują w realu politycznym.
Pan ma oczywiście rację, tylko jak słuchamy strony niemieckiej, to proszę o jedną rzecz. Nie pana profesora, pan profesor doskonale to rozumie. Słuchajmy, w jakim kontekście ta pani mówi, pani minister obrony, i co mówi, i co mówią jej interlokutorzy, którzy znajdują się w tym studio. To, co pani von der Leyen powiedziała, to jest nic, bym powiedział. To można sobie zaakceptować czy nie zaakceptować.
Tam w tym studio był między innymi pan Özdemir, który też być może będzie pełnił funkcję.
Był Cem Özdemir, był Lindner i był ten profesor oczywiście od historii, są wybitny, Winkler. I co powiedział Cem Özdemir? Pamiętajmy, że tworzy się koalicja.
Może jedno słowo jeszcze, kto to jest Cem Özdemir, bo
Cem
nie wszyscy
wiedzą. Cem jest przewodniczącym Zielonych, Partii Zielonych.
I być może będzie pełnił funkcję ministerialną w rządzie.
Są dwie kandydatury, to jest on i Trittin.
Kandydatury na...
ministra spraw zagranicznych. Trittin myślę, że nie będzie, bo ja z nim rozmawiałem właśnie 3 dni temu czy 4 dni temu.
A Trittin to był ten facet, który kiedyś likwidował... Przydaje się przemysł, znaczy energetykę.
Tak,
bo
to jest taki, ta partia już ewoluuje, że tak powiem, w kierunku jakiejś realności politycznej. No, nie przesadzajmy dzisiaj zlikwidowanie tego przemysłu, no bo byłby katastrofą zresztą wypowiedź partnera, przyszłego partnera w rządzie, Lindnera, mówi, że zamknięcie takich rzeczy, na przykład chodzi tutaj przede wszystkim o te samochody. Więc tutaj, co się stało wczoraj, bo to wczoraj była taka dyskusja na ten temat, bo się zaczęła ta druga runda konsultacji między tymi 3 czy 4 partiami. Oni się zaczęli wycofywać z tych swoich, że tak powiem, standardowych projektów i poszli na kompromis. Więc koalicja będzie.
Teraz wróćmy do tej rozmowy.
Wracając do tej rozmowy, bo to jest bardzo interesujące, pan Özdemir powiedział jedną rzecz, która powinna dla nas być interesująca. Powtórzył to, co zresztą zostało powiedziane podczas wyborów ze strony Zielonych, że jeżeli państwa takie jak Polska i Węgry nie będą respektowały praworządności, która istnieje w państwach Unii Europejskiej, to powinny Unię opuścić. To jest przyszły koalicjant. To jest ważniejsze było dla mnie niż to powiedziała pani von der Leyen, która jest tylko, że tak powiem, urzędującym ministrem. Prawdopodobnie już ministrem obrony nie będzie z tego względu, że ma bardzo duży konflikt z Bundeswehrą. Chodzi o tożsamość Bundeswehry, to jest kwestia historyczna. Tam szukają tej tożsamości. Jest konflikt lojalności w stosunku do ministra, więc żaden rząd odpowiedzialny, myślę, że Niemcy tutaj też reprezentują własny interes bardzo istotny, narodowy, raczej będzie szukał harmonii między ministrem obrony a Bundeswehrą, a nie konfliktował tego.
I teraz byśmy na chwilę przeszli z powrotem na wschód, bo jak tu już się okazało, te sprawy ukraińskie są istotne także w kontekście europejskim i niemieckim. Panie profesorze, zwracam się do senatora Jana Żeryna. Tutaj w studiu byli publicyści zajmujący się sprawami ukraińskimi, między innymi Wojciech Mucha, Paweł Bobołowicz, nasz korespondent w Kijowie, który dość dobrze scenę ukraińską polityczną zna, którzy mówili, że te nastroje antypolskie nie są i że ten kult UPA nie ma charakteru antypolskiego, że te nastroje antypolskie tam w istocie nie istnieją. Potem z kolei był pan Adam Siwek z Instytutu Pamięci Narodowej, który dość tak w czarnych barwach przedstawił stan obecnych negocjacji z odpowiednikami ukraińskimi zajmującymi się polityką historyczną. No, wynika jakby z tych rozmów, że tutaj potrzeba jest jakiejś decyzji politycznej. Co dalej ze stosunkami polsko-ukraińskimi?
No ja myślę, że one na dzisiejszym etapie są jednak nadal wynikiem pewnej traumy, którą przeżywa Ukraina, to znaczy czynniki polityczne, rzecz jasna, traumy, która ma się trochę nijak do tej przestrzeni relacji polsko-ukraińskich, które są na innych wymiarach, to znaczy w wymiarze ekonomicznym, w wymiarze dotyczącym na przykład kwestii, ale też z takim dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi o Polaków żyjących na Ukrainie, bo zobaczymy, jak ta ustawa oświatowa obecnie będzie w praktyce realizowana i jak głęboko ona wniknie w ewentualną kondycję języka polskiego na tamtych terenach. Ale można powiedzieć, że gdzieś tam w tej oddolnej przestrzeni istnieje bardzo wyraźna moda na Polskę, moda na polskość, na polską kulturę, co jest wynikiem także emigracji ekonomicznej, która jest w Polsce i może też warto o tym powiedzieć, że ta emigracja ukraińska zarobkowa do Polski jest z jednej strony postrzegana w Polsce pozytywnie, ale z drugiej strony będzie pewnie taki moment tej miary ponadmilionowej, która zacznie doskwierać i też trzeba mieć świadomość społecznych konsekwencji. Faktem jest, że na dziś można powiedzieć, że te oddolne relacje polsko-ukraińskie to jest jeden punkt spojrzenia, a drugi punkt spojrzenia to jest właśnie ta trauma, to znaczy myśmy w cudzysłowie przeszkodzili czynnikom ukraińskim budowania tożsamości tegoż państwa jako nowoczesnego, budującego się narodu, nowoczesnego w sensie budowania świadomości, ponieważ wprowadziliśmy do tego czynnik, który jest oczywisty z polskiego punktu widzenia, że nie można kłamać. A kłamstwem jest udawanie, że można nacjonalistów ukraińskich postrzegać wybiórczo jako stronę, która tylko i wyłącznie walczyła z Sowietami, bo jest to strona, która jednocześnie jest odpowiedzialna za ludobójstwo, podobnie jak różne inne formacje, jak SS Galicjen, które zaczynają być też honorowane na terenie Ukrainy, bo taka już jest logika, jeśli Ukraina wybiera pewną wybiórczość historyczną. I że z tą wybiórczością historyczną Ukraina nie ma szans na pewno za pośrednictwem polskim, tak jak im się wydawało do tej pory, że to jest możliwe, być państwem wkraczającym na teren rzeczywistości europejskiej. Myśmy powiedzieli to tak stanowczo w 2016 roku, że oni po tej całej, w cudzysłowie, epoce giedroyciowej przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy miękkim partnerem nieartykułującym swoich żądań i że można w gruncie rzeczy po polskim brzuchu robić co się chce, teraz znajdują się w sytuacji nieprzewidywalnej dla nich wcześniej. No i ta trauma oczywiście będzie sobie trwała, to jest ich problem niejako. My natomiast mamy robić swoje i w ramach tego robienia swoje ewidentnie jesteśmy stroną, która ma różnego rodzaju karty w rękach, w których to kartach kryje się pewnego rodzaju siłowość do przekonania strony ukraińskiej, że prędzej czy później będziecie i tak musieli się obudzić.
No ale jakie mamy karty, skoro w tej chwili jest taki pad, że nie możemy robić ekshumacji na Wołyniu?
A no właśnie, no te karty to między innymi moim zdaniem to, co warte jest przyjrzenia się, to znaczy jak Związek Ukraińców w Polsce zachowuje się wobec dylematu dotyczącego lojalność wobec państwa polskiego, lojalność wobec państwa ukraińskiego.
Ale mamy jakieś przejawy nielojalności wobec państwa
polskiego? Nie, ja tylko zadaję pytanie, uważam, że zasadne dla naszej strony, czyli rządu polskiego.
Profesor Krzysztof Miszczak.
Ja chciałem do tego tutaj nawiązać, uzupełniając. Jest jeszcze trzecia, może w sumie bardzo ważna, ważny element w stosunkach polsko-ukraińskich. Po pierwsze, tutaj absolutnie zgadzam się z panem profesorem, prawda historyczna jest absolutnie argumentem do normalizacji czy nawiązywania normalnych stosunków między państwami. To jest w stosunkach z Niemcami,
jest ten problem i to będzie ten problem tutaj z Ukrainą. Musimy otwarcie dyskutować na temat, co było przedtem, dopiero budować jakie stosunki między obu państwami. Tak nie może być, że każdy ma jakąś interpretację czy narrację historyczną. To była wspólna narracja i trzeba po prostu to zdefiniować. Druga sprawa, i to jest chyba najważniejsza dzisiaj, i to myślę, że Ukraina już zaczyna rozumieć, bo to są te elementy, które, że tak powiem, poruszają sferę emocjonalną, ale tutaj wchodzimy na teren polityki operacyjnej. Tylko Polska może pomóc Ukrainie wejścia i do NATO, i do Unii Europejskiej. Przez Polskę to się będzie działo, czy tak, czy inaczej, i oni muszą zrozumieć, że mają granicę z Polską najpierw, a później z Niemcami, na odwrót, bo czasami manipulują, że tak powiem, tą kwestią, bo myślą, że idą od razu do źródła, czyli myślą, że Niemcy decydują o wszystkim w Europie, to jest nieprawda, omijając Polskę. Co to znaczy? Niech sobie przypomną, strona ukraińska, niech sobie przypomni 2008 rok, jak było w Bukareszcie spotkanie NATO, kiedy Polska, Rumunia, Stany Zjednoczone opowiedziały się za wejściem, czy rozpoczęciem procesu integracji Ukrainy, Gruzji do NATO. Kto był przeciw? Niemcy i Francja. Proszę pamiętać to. Czy było zakwestionowanie pewnej roli Stanów Zjednoczonych przecież też w NATO, co dla nas jest oczywiście przy gwarancjach Stanów Zjednoczonych bardzo ważnym elementem. Więc muszą wziąć pod uwagę to. To jest pewna realność interesów. I tu trzeba szukać jakichś normalnych kompromisów. A podstawą tego jest prawda historyczna.
No tak, no może i muszą, ale po pierwsze nie biorą. Po drugie wydaje się, że jednak obecne kierownictwo Ukrainy bardziej dużo liczy na Niemców. Nie wiem, może to wynika z ich doświadczeń. Wreszcie jest tak wczoraj powiedział na antenie Radia Wnet minister spraw zagranicznych, pan dr Witold Waszczykowski, że wydaje się, że wielu osób w ukraińskich elitach uznaje obecny rząd Polski za pewien stan przejściowy. No i stąd na przykład bardzo chętnie zatrudniają u siebie ludzi z poprzednich rządów.
Panie doktorze, rządy przejściowe zawsze trwały. To tak było w historii, tak, tutaj trzeba... fachowca mamy, tak, pana profesora, więc nie można polityki robić, przepraszam bardzo, nie można polityki prowadzić ad hoc. To musi być strategia, to jest odpowiedzialność rządu po jednej i po drugiej stronie. Ukraina ma jeden problem, nie wymieniła kadr. I jest skorumpowany, ma skorumpowane bardzo kadry, tak? Ma kadry w sensie rządu i administracji państwowej. To jest najważniejszy problem w stosunku do Unii Europejskiej. Gdybyśmy dzisiaj dyskutowali na temat wejścia czy otwarcia Unii Europejskiej, oczywiście oni mają ten traktat asocjowany, taki powiedzmy sobie tam taką strefę wolnego handlu, ale Unia Europejska to jest organizacja wartości. Trzeba je wypełnić po prostu, kryteria kopenhaskie.
Zgadza się, ale no jeszcze warto do tego dodać, bo ja oczywiście nie znam tego w twardych liczbach, ale podczas jednej z posiedzeń Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji do Spraw Emigracji Polaków na Wschodzie dopytywałem się przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tej części, która jest odpowiedzialna za wspieranie odbudowy i konserwacji naszych dóbr kulturowych, które znajdują się na terenie Kresów Wschodnich, jakie są te wielkości finansowe dotyczące ratowania tej substancji. No i nie ma cienia wątpliwości, że to jest około 80-90% funduszy polskich w stosunku do funduszy ewentualnie krajów, w którym te zabytki funkcjonują. To też trzeba stronie ukraińskiej powiedzieć wprost i zaproponować dialog na ten temat, że strona ukraińska jest odpowiedzialna bez wątpienia, a nie tylko Polska, chociaż my się, jak widać po tych liczbach, nie twierdzimy, że nie czujemy się za to odpowiedzialni, za funkcjonowanie na dzisiejszych ziemiach ukraińskich tego całego dziedzictwa, które tam się znajduje. Jednym z tych znaków dziedzictwa są oczywiście te ślady ludobójstwa i ślady w postaci cmentarzy, pochówków. No, ja rozumiem, że trzeba dzisiaj Ukrainie, elitom opowiadać to w formule nieco nauczania początkowego, co jest no, strasznie smutne, ale skoro tamta strona nie chce być dorosłą, to trzeba na poziomie nauczania początkowego opowiadać, że cywilizacja łacińska między innymi tym się charakteryzuje, że dba o przeszłe pokolenia. I w związku z tym, że to jest polski nie tylko zwyczaj, ale cywilizacyjny, kulturowy, będziemy cały czas stroną, która będzie chciała uznawać Ukrainę za podmiot partnerski, a nie podmiot, z którym się nie rozmawia na temat polskich grobów żołnierzy z I wojny światowej, polskich grobów z 1939 roku żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Bo jakbyśmy przestali rozmawiać, to by oznaczało, że traktujemy Ukrainę jako byt nieludzki.
Panie profesorze, zbliża się powoli do końca nasz poranek. Zbliża się też nieuchronnie rekonstrukcja gabinetu. Nie będziemy tutaj udawać, że wśród osób, które są wymieniane jako kandydaci do zrekonstruowania, jest szef resortu dyplomacji. Już nie podchodząc do kwestii personalnych, chciałem się pana jako senatora Rzeczypospolitej i historyka zapytać. 2 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości, bilans polityki zagranicznej. Co jest do zmiany, co jest do poprawienia? Kto, znaczy, gdzie tutaj jest? Bo znaczy, nie, nigdy nie jest tak, że wszystko jest dobrze, więc proszę nam powiedzieć, co jest źle.
Nie, no wszystko na pewno nie jest dobrze. No, z mojej perspektywy to ewidentnie dobrze funkcjonujący rząd z panią premier Beatą Szydło nie powinien podlegać głębokiej rekonstrukcji, bo byłoby to w opinii publicznej także nieco zadziwiające, jak dobrze funkcjonująca rzeczywistość ulega totalnej dekonstrukcji. Natomiast, i to odnoszę przede wszystkim do osoby pani premier, natomiast rzeczywiście, niezależnie od kwestii personalnych, bo tutaj nie chcę rzucać kamieniami w żadną ze stron, chociaż mam swoje typy ministrów do ewentualnej wymiany, to wydaje mi się, że realnym problemem tego gabinetu jest przede wszystkim relacja między panią premier a ministrami. To znaczy, na poprawa funkcjonowania gabinetu powinna iść raczej w kierunku zauważenia po tych 2 latach, że pani minister, pani premier ma za mało instrumentów w Kancelarii Rady Ministrów do wnikania do wnętrza poszczególnych resortów, tak żeby być premierem rzeczywistego rządu pod jej opieką działającego. Jeżeli jedynym źródłem informacji są relacje między ministrami dla pani premier, to zawsze jest to pozycja słabsza w konfrontacji do wiedzy, która wychodzi z poszczególnych resortów. I stąd brzmią niebezpiecznie takie zdania i opinie, które co i raz to musi wygłaszać pani premier Beata Szydło w sytuacji jakiegokolwiek napięcia między ministrami, że panowie ministrowie sami sobie ten problem załatwcie. No to nie jest najlepsza formuła. Lepszą formułą jest taka, że pani minister ma zaplecze w postaci kancelarii swojej i wie, jaki należy narzucić model rozwiązania danego problemu. To nie jest wina personalna pani premier, tylko to jest słabość pewnego funkcjonowania rządu. I po 2 latach wydaje mi się, że to jest najważniejsza słabość, jaka jest widoczna.
Profesor Jan Żaryn, senator Rzeczpospolitej w poranku wnet. Profesor Krzysztof Miszczak tutaj robi jakieś gęste notatki. Chyba nie wszystkie zdążymy wygłosić, ale proszę, kilka słów jeszcze pan ma.
Ja może bym tutaj, bo pan nawiązał do tej ewentualnej zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę jedną inną rzecz, która nie jest dyskutowana ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej. Jest bardzo ważna. Osłabienie roli MSZ-ów w konstelacji interesów rządowych. To jest ten problem, widzimy w Polsce, widzimy w Niemczech. Przechodzi, to znaczy pani premier u nas i pani kanclerz w Niemczech ma te takie instrumenty do prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kraju.
Tak czy inaczej polityka europejska wydaje się być w tej chwili w dużym stopniu w rękach kobiet. Nie wiem, czy to miał być taki wniosek, ale taki wniosek jest. Jest godzina 9:59, ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy słuchali na poranka wnet dzisiaj. Audycję zrealizował Andrzej Gumbrycht, wydawcą był Łukasz Jankowski, a w naszym studiu byli profesor Krzysztof Miszczak i profesor Jan Żaryn. Bardzo dziękuję panom za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.